myślę, że to w ogóle jest kwestia tego rodzaju, że gdy doszło do konfliktu między naczelnym prokuratorem wojskowym, panem generałem Parulskim, a prokuratorem Seremetem, wtedy nam unaoczniło się to, że coś tutaj w tym systemie zgrzyta. Oto zastępca prokuratora generalnego odmawiał subordynacji prokuratorowi generalnemu. Dostrzegliśmy wówczas, że sytuacja jest niepokojąca, że jest dość silna pozycja prokuratury wojskowej, że prokurator generalny nie ma wpływu na to do końca, kto będzie naczelnym prokuratorem wojskowym i jednocześnie jego zastępcą, bo to wymagało uzgodnień z ministrem obrony narodowej. A więc prokuratura wojskowa w dotychczasowym kształcie cieszyła się dosyć daleko idącą, bym powiedział, autonomią w ramach prokuratury jako całości. Myślę, że ten kierunek jest właściwy, natomiast można sobie zadawać pytanie, czy w ogóle jeszcze prokuratura wojskowa jest potrzebna. Z tego też względu, że zakres kognicji uległ zasadniczemu zmniejszeniu i w zasadzie można powiedzieć, że w warunkach pokojowych to prokuratura wojskowa zajmowała się sprawami w zasadzie tymi, które dotyczyły misji zagranicznych Wojska Polskiego. Ale też trzeba dostrzec pewien problem w przypadku likwidacji prokuratury wojskowej, co zrobić z prokuratorami wojskowymi. I myślę, że to rozwiązanie jest pewnego rodzaju kompromisem. Myślę też, że jakimś kompromisem na czas przejściowy. Oto prokuratura wojskowa będzie wcielona do jednostek powszechnych prokuratury, nie będzie stanowiła, jak rozumiem, odrębnego pionu. No i być może, że z czasem w ogóle dostrzeże się, czy jest zasadne wyodrębnianie w ogóle takiego pionu wojskowego w strukturach prokuratury. W moim przekonaniu jest to działanie we właściwym kierunku. Do pozostałych kwestii to mam trochę inne zdanie. Sam inspirowałem pana ministra sprawiedliwości podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, że nie może być takiej sytuacji, że z jednej strony prokurator generalny jako zwierzchnik wszystkich prokuratorów w Polsce ma daleko ograniczone kompetencje. Widzieliśmy to w ostatnim okresie czasu, kiedy to prokurator generalny, dostrzegając skandaliczne postępowanie co niektórych prokuratorów, w szczególności tych z apelacji gdańskiej, miał jednocześnie ograniczone możliwości i nie mógł tych prokuratorów odwołać ze stanowisk. Musiał się o to zwracać, o pozytywną opinię do Krajowej Rady Prokuratury. To pokazało, że z jednej strony prokurator generalny odpowiada za wszystko, bo prokuratura jest zbudowana na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i hierarchicznego podporządkowania, a jednocześnie nie może podejmować decyzji personalnych, jak i również innych dotyczących prowadzonych postępowań. Jeżeli rzeczywiście czyni się prokuratora generalnego odpowiedzialnym za całość prokuratury, to jednocześnie konsekwencją tego musi być to, że on musi mieć instrumenty, które mu pozwolą sprawować funkcję kierowniczą. W tym zakresie również zgadzam się z panem ministrem, natomiast w dalszym ciągu będę podtrzymywał to, że prokuratura nie może być państwem w państwie. Nie może być instytucją, która przed nikim nie odpowiada. Wtedy, gdy oddzielano prokuraturę od ministra sprawiedliwości, wówczas do tamtej ustawy składałem poprawkę, która została odrzucona. Dziś, gdy o tej poprawce przypomniałem, wydaje się, że pan minister sprawiedliwości zamierza ją zrealizować. No, w szczególności w obecnym kształcie mamy taką sytuację, że prokurator generalny składa sprawozdanie z działań prokuratury, sprawozdanie składa premierowi. Premier rozpatruje sprawozdanie. Ja składałem wówczas poprawkę taką, żeby prokurator generalny takie sprawozdanie składał parlamentowi. No ale odrzucono tą poprawkę, bo miała tą wadę, że pochodziła, choć słuszna, ale pochodziła od przedstawiciela opozycji. Dziś minister sprawiedliwości, jak słyszałem, skłania się w tym kierunku, żeby rzeczywiście prokurator generalny składał takie sprawozdania parlamentowi. Zresztą to nie jest nic odosobnionego, bo wszystkie najważniejsze organy w państwie składają sprawozdania ze swej działalności właśnie parlamentowi. W szczególności chcę podkreślić, że takie sprawozdanie z działalności składa parlamentowi pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, rzecznicy praw dziecka, praw obywatelskich i tak dalej, mógłbym wymieniać tu jeszcze wiele instytucji, które roczne sprawozdania składają właśnie parlamentowi. Dziś mamy taką sytuację, że prokurator generalny za każdym razem, jak występuje w Sejmie, to podkreśla to, że on właściwie to tutaj nie ma prawa występować, nie ma takiego obowiązku. W zasadzie wszystkie wystąpienia się od tego zaczynają, ale przez zwykłą grzeczność i uprzejmość, po prostu skoro go zaproszono, to przyszedł, jakkolwiek podkreśla to, że on tutaj nie ma takiego obowiązku i nie ma takiego prawa występowania przed parlamentem. I to jest taka niezdrowa sytuacja. Ja w dalszym ciągu opowiadam się za tym, że za politykę karną w państwie i za bezpieczeństwo obywateli musi odpowiadać rząd. W związku z tym sytuacja, w której minister sprawiedliwości jest jednocześnie prokuratorem generalnym, czyni rząd odpowiedzialnym za to, co się dzieje w państwie w zakresie bezpieczeństwa. Natomiast dziś mamy taką sytuację, że rząd od wszystkiego ucieka, ale celowo tworzy takie sytuacje, żeby za nic nie odpowiadać, a jednocześnie pociągać za różne sznurki nieformalne i sterować zarówno prokuraturą, jak i sądem, a widzieliśmy to wyraźnie w oparciu o aferę Amber Gold. Więc to jest sytuacja niezdrowa, więc dlatego powinno być jasne, że minister sprawiedliwości, będący jednocześnie prokuratorem generalnym, ma prawo wpływać na to, co dzieje się w prokuraturze. Jeżeli mówimy o niezawisłych sądach, to rzeczywiście tego faktu nigdy nie kwestionuję. To jest rzeczywiście osiągnięcie państwa demokratycznego, ale na te sądy musi ktoś wpływać. I właśnie jedynym instrumentem, poprzez który minister sprawiedliwości, jednocześnie prokurator generalny, może wpływać, to była właśnie prokuratura. Poprzez właściwe wnioskowanie kar, poprzez zaskarżanie nietrafnych orzeczeń, prokuratura mogła wpływać na kształt orzecznictwa sądowego. I to był ze wszech miar jasny, klarowny model i jednocześnie pozwalający na to, że rząd nie mógł uciekać od tego, że wprawdzie dzieje się źle w państwie, ale to nie my, to prokuratura. To nie my, to samorządy. To nie my, to ktoś inny. I cały czas mamy w tej chwili taki kształt państwa zbudowany przez obecnie rządzących, że za nic nie odpowiadają, natomiast uruchamiane są nieformalne instrumenty oddziaływania na poszczególne instytucje. Oto przecież przed 2 laty dokonano zasadniczej reformy prokuratury i okazuje się, że ta wielka, szumna reforma nie wytrzymała próby czasu, bo po 2 latach mówi się, że trzeba dokonywać gruntownej reformy prokuratury. To pokazuje, jak się w Polsce rządzi bez koncepcji, bez przemyślenia, od hasła do hasła i nie słucha się kompletnie opozycji, która, jeżeli nawet nie godzi się z jakimś modelem, to przynajmniej podpowiada doprecyzowanie tego modelu, który nie jest jej wymysłem, ale wszystko generalnie odrzuca się, bo ma zasadniczą wadę, pochodzi od opozycji. Nawet najrozsądniejsze zdanie jest odrzucane, bo pochodzi od opozycji. No i efekty tego właśnie widzimy, kiedy wiele aktów prawnych, to podkreślano przecież we wszystkich sprawozdaniach, podkreślał to Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim sprawozdaniu, podkreślał prezes Trybunału Konstytucyjnego, podkreślał wreszcie pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Wszyscy wskazywali na skandaliczną jakość prawa, bo jeżeli niektóre ustawy, zanim weszły w życie, od uchwalenia do wejścia w życie, były czterokrotnie nowelizowane.